Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. I już na początku naszego dzisiejszego magazynu zapraszamy na ostatnie spotkanie z festiwalem.
55. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. Polska i sąsiedzi. Od 15 września do 6 października.
Maciej Puto.
Cezary Nelkowski.
Kłaniamy się Państwu nisko z estrady 55. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego.
Zapraszając do wysłuchania monumentalnej symfonii chóralnej na orkiestrę, chór i solistów do poematu Dzwony Edgara Allana Poe, autorstwa Siergieja Rachmaninowa. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, chór Filharmonii Łódzkiej imienia Artura Rubinsteina, oczywiście znakomicie przygotowany jak zawsze przez Dawida Bera, oraz soliści Opery Narodowej Ukrainy w Kijowie, Ksenia Bakritonowa, sopran, Valentin Dityuk, tenor, Gennady Waszczenko, baryton, no i oczywiście Mykoła Diadiura, a my z Państwem żegnamy się do kolejnego 56. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego, na który zapraszamy już 14 września 2018 roku. Zanim czasem
Schubert, Rodin i Rachmaninow. No, program na zakończenie festiwalu godny, ale czy on rzeczywiście z sobą współgra? Czy te utwory są jakimś dopełnieniem?
Kompozytor Rodin to współczesny ukraiński kompozytor, przedstawiciel młodego pokolenia.
Rodin to współczesny kompozytor ukraiński, przedstawiciel młodego pokolenia. I ja uznałem, że dzieło napisane na temat siedmiu ostatnich słów Chrystusa na krzyżu byłoby ciekawe pokazać polskiej publiczności, ponieważ wiem, że polscy melomani znają się świetnie na współczesnej muzyce. Dlatego Rodin. Schubert to oczywiście klasyka, muzyka znana wszystkim. No i dzwony Rachmaninowa. Uznaliśmy, że trzeba zagrać dzieło, które prezentuje możliwości nie tylko orkiestry, ale także chóru. Muszę powiedzieć, że udało się nam pozyskać wspaniały zespół chór Filharmonii Łódzkiej i świetnych solistów, którzy przyjechali z Ukrainy. To soliści Opery Narodowej Ukrainy, młodzi soliści. Usłyszycie, że oni są naprawdę dobrzy. Dlatego taki program.
Dzwony to jest dzieło, które daje tytuł dzisiejszemu koncertowi i mamy tutaj również tekst Edgara Allana Poe. Czy mógłby pan powiedzieć troszkę o tym utworze i w jaki sposób ten tekst wyraża muzykę?
Ja думаю, лучше, если вы услышите.
Najlepiej, jak sami usłyszycie. Opisać słowami muzykę Rachmaninowa jest bardzo trudno. Postaram się uczynić to dzieło zrozumiałym. Mieliśmy udane próby, koncert powinien być dobry. Mogę powiedzieć, że to jedno z najwybitniejszych dzieł Rachmaninowa. Kompozytor świetnie odczytał tekst Edgara Allana Poe i powstały niezwykłe partie churalne do jego poematu. I dlatego to jest takie wielkie dzieło.
Można było использовать прогрессивного в партии хора и в партии оркестра. И поэтому это сочинение, ну, такое знаменитое и такое великое.
Jest pan uczniem Romana Kaufmana, dyrygenta wielkiego, który tutaj przyjeżdżał i też był szefem orkiestry przez jakiś czas. W jaki sposób czuje się pan jakby spadkobiercą jego umiejętności, jego mistrzostwa?
Конечно, dla mnie być uczniem Kaufmana to nie prosto.
Być uczniem Romana Kaufmana to niełatwe wyzwanie. Trzeba być odpowiedzialnym za to, że wyszło się ze szkoły tak wielkiego mistrza i człowieka. Cały czas się staram. A Roman Kaufman mieszka teraz w Kijowie i jest głównym dyrygentem orkiestry filharmonicznej, której ja wcześniej byłem szefem, a teraz się pozamienialiśmy miejscami. Ja jestem szefem orkiestry w Teatrze Operowym. Często się spotykamy, nie tylko muzycznie, ale także w życiu prywatnym.
У нас очень хороший контакт. И самое приятное, что его здесь помнят.
To bardzo miłe, że pamiętacie tu o nim, pytacie o niego, także robią to członkowie orkiestry. To znaczy, że Roman Kaufman zostawił tu w Bydgoszczy swój twórczy ślad.
Очевидно, он оставил какую-то память, какой-то хороший творческий след в жизни города Бытвощ.
Pan dyrygentem, który współpracuje ze światowymi różnymi zespołami. Współpracował pan z polskimi zespołami i również z azjatyckimi zespołami. Czy tak samo się pracuje z różnymi zespołami na całym świecie?
Wszystko okazuje się na pierwszej próbie. Oczywiście, każda orkiestra jest inna i nie jest to zależne od narodowości. Każda orkiestra ma swoje osobliwości, japońska, polska czy niemiecka. Jeśli uda się w ciągu pierwszych 5-10 minut znaleźć wspólny język z orkiestrą, to wspaniale. Pracowało mi się dobrze z waszą orkiestrą, bardzo dobrze, ponieważ wzajemnie się rozumieliśmy i muzycy chcą pracować profesjonalnie. To bardzo miłe.
Powiedział pan, że pierwsze 10 minut to jest najważniejszy moment. No właśnie. Co w tych...
Pierwsze 10 sekund.
No właśnie, czyli bardzo szybko ten kontakt zostaje nawiązany. Ale jakie trzeba mieć umiejętności, żeby w tych 10 sekundach już wiedzieć?
To profesja nasza. Я не знаю, как это объяснить словами. Это происходит подсознательно.
To nasz zawód. Nie wiem, jak to objaśnić słowami. To dzieje się podświadomie. Oczywiście trzeba być przygotowanym do próby, wiedzieć, czego się chce i jak tego dokonać. Ale to nie wszystko. Bywa tak, że kontakt zostaje nawiązany bardzo szybko, a bywa, że bardzo wolno. Wtedy muzycy odnoszą się z niedowierzaniem do dyrygenta, ale koniec końców, jeśli wybrałeś odpowiednią taktykę, wszystko działa dobrze, gdyż muzycy grając myślą przede wszystkim o muzyce, o tworzeniu. I na tej podstawie można budować kształt dzieła, prowadzić próbę i stworzyć dobrą współpracę.
I widzenie repetycji i ustanowić настоящий контакт с ними.
Jeszcze chciałabym porozmawiać o tym styku dyrygenta i dyrektora, bo wielu dyrygentów jest także dyrektorami różnych orkiestr, różnych teatrów, filharmonii. Czy dążeniem każdego dyrygenta jest zostać w końcu dyrektorem danej instytucji?
Na samym деле być głównym dyryżorem, dyrektorem, to bardzo trudno i bardzo odpowiedzialne.
Być dobrym dyrygentem i dyrektorem jest bardzo trudno. To duża odpowiedzialność. To ciężar, który niesiesz. I tu nie chodzi o to, że ma się władzę nad ludźmi. To wielka odpowiedzialność za każdego człowieka, którym kierujesz. Tak się złożyło w moim życiu, że ja cały czas jestem dyrektorem jednej, drugiej orkiestry, teraz opery w Kijowie, w której pracuje 1500 osób.
W którym pracuje 1500 osób.
I,
oczywiście, to bardzo trudno.
I to oczywiście duża trudność. To ten moment, w którym twój zawód staje się twoim życiem. Nie idziesz do pracy, ty żyjesz pracą.
Думаешь, что в этом есть разница.
To jest różnica. Albo przychodzisz, pracujesz i wychodzisz, albo żyjesz 24 godziny pracą. Tak bym to wyjaśnił.
Ja bym tak to objaśnił. Z drugiej strony,
z drugiej strony, możesz tworzyć politykę kadrową i repertuarową. To ważne. Możesz realizować swoje twórcze plany i ambicje. To kolosalny plus, ale to nie jest łatwe.
W tym to, конечно, kolosalny plus. No, a wszystko inne bardzo trudno.
To jeśli pan 24 godziny na dobę jest w pracy, to nie ma pan już czasu na inne zajęcia niż muzyka.
Ja już сказал, что это становится жизнью.
Praca jest życiem. Nawet gdy zajmiesz się czym innym, to niestety wciąż myślisz o pracy. Trudno znaleźć moment czy dłuższy odcinek czasu, byś mógł od tego odejść. Ja niestety tak nie potrafię.
Takiego nie bywa, k сожалению.
Partnerem audycji jest województwo kujawsko-pomorskie, mecenas kultury w regionie.
55. Bydgoski Festiwal Muzyczny Kontrasty. Polska i sąsiedzi. Od 15 września do 6 października.
To było ostatnie spotkanie z 55. Bydgoskim Festiwalem Muzycznym.
Kontrasty.
Kontrasty i Polska i sąsiedzi, jeszcze dokładnie. Festiwal kolejny już za rok. Jak państwo słyszeli, dyrektorzy zapraszali. Nawet była data, 14 września, jeśli dobrze pamiętam. Ciekawi jesteśmy, cóż to będzie za festiwal.
No z niepodległością w tle na pewno.
No na pewno, bo to przecież będzie rok, w którym świętować będziemy niepodległość. I kolejne nasze propozycje.
Teraz się przenosimy do Akademii Muzycznej, gdzie zainaugurowano kolejny rok akademicki. I na początek rozmowa z rektorem Akademii Muzycznej, profesorem Jerzym Kaszubą.
Kolejny rok akademicki przed nami. Co pan powie studentom podczas inauguracji roku?
Do ostatniej chwili nie wiedziałem, co powiem. Zazwyczaj lubię sobie tezy do przemówienia przygotować dużo wcześniej. One niekoniecznie muszą dotyczyć zjawisk codziennych, zjawisk najważniejszych, takich tych aktualnych. Czasami lubiłem wspomnieć młodym ludziom, kandydatom o tym, czym sztuka jest, czym może być, porozmawiać o ideałach, o dążeniu do piękna, ale tym razem życie zmusiło mnie do konkretnych przemyśleń. Tak jak całe środowisko szkół wyższych, staliśmy pod znakiem spotkania Kongresu Nauki w Krakowie, gdzie przedstawiono nam podstawowe założenia do projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Dla nas jest to na tyle temat żywotny, że nie sposób się od tego oderwać. Więc do końca nie wiedziałem, co powiem. Jeszcze 19, jeszcze 20 w Krakowie przemyśliwałem, co powiem. Potem musiałem to wszystko zabrać ze sobą, przetrawić, zastanowić się i stwierdzić koniec końców, że umiem sobie wyobrazić funkcjonowanie Akademii Muzycznej w tych ogólnych przepisach, które nam zostały zaprezentowane. To nieprawda, że nie chcemy zmian. Jeżeli zmiany są konieczne, to należy je przeprowadzać i tego się nie da w żaden sposób uniknąć. Natomiast problem tkwi tam, gdzie ów przysłowiowy diabeł, w tych szczegółach. Szczegółów nie ma. Ba, zapisy projektu będą się jeszcze przez cały kwartał zmieniać i trudno powiedzieć, które z tych, o co obecnie są, zostaną w niezmienionej postaci. Ale nawet jeżeli zostaną w niezmienionej postaci, to wszystko tkwi w rękach ministrów i ich rozporządzeniach szczegółowych. Na szczęście premier Gowin wielokrotnie powiedział szkołom artystycznym, że interesy środowiska sztuki będą zauważone i będą uwzględniane. To nas bardzo cieszy i bardzo liczymy na to, że w sytuacjach, kiedy projekty rozporządzeń będą powstawać, będziemy mieli swój udział i będziemy mogli wskazywać na naszą odrębność z jednoczesną chęcią pozostawania we wspólnej ustawie z całym pozostałym szkolnictwem wyższym.
Oby tak było, natomiast ta uczelnia, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, no jest uczelnią, z której może pan być dumny. Ma pan znakomitą kadrę, świetnych studentów i co chwilę słyszymy o ich sukcesach.
Tak, rzeczywiście jestem dumny, zawsze byłem dumny, ale ostatnio życie przynosi mi jakieś bardzo szczęśliwe w tym zakresie rozwiązania, chociażby Koryfeusz Muzyki Polskiej, czy ostatni konkurs w Poznaniu Czerny Stefańskiej, czy wcześniej Dobre Wiadomości z Tel Awiwu.
A nawet debiuty opolskiej i zwycięstwo Marty Fitowskiej.
Tak, tak, tak. Uczelnia prowadzi 7 kierunków, 14 specjalności i specjalizacji, więc wachlarz tego, co oferujemy, a tym samym wachlarz osiągnięć jest bogaty.
No właśnie, jest bogaty, ta uczelnia jest atrakcyjna, ale jest atrakcyjna poprzez swoich wykładowców, profesorów, którzy tu mają swoje klasy.
Ja myślę, że w szkolnictwie artystycznym to jest clue systemu, że szuka się osoby, szuka się mistrza, a dopiero później cała ta reszta. Ale ta reszta też jest ważna, dlatego tę resztę w perspektywie kilku lat też podciągniemy do jakości mistrzów.
Co się zmieni? Nie mówię o ustawie o szkolnictwie wyższym, ale co się zmieni, wiadomo już w tym roku, w tej uczelni?
Poszerzymy ofertę kształcenia, poszerzyliśmy już ofertę kształcenia o specjalność dyrygentura orkiestr dętych. To bardzo poszukiwana specjalność. W Polsce nie jest to specjalność popularna i sądzimy, że bardzo duże zainteresowanie będzie właśnie z tego powodu. Szczególnie, że nie będzie to kierunek teoretyczny, oderwany od rzeczywistości. Bazą do zdobywania doświadczenia będzie między innymi świetny zespół Orkiestra Wojskowa w Bydgoszczy, z którą współpracujemy. A więc nasza dyrygentura symfoniczno-operowa wzbogaca się o kolejną specjalność. W moim odczuciu bardzo potrzebną. Dziś jest moment, kiedy wiele jednostek wojskowych chce mieć dobrą orkiestrę. Kiedy sztab Straży Pożarnej chce mieć własną reprezentacyjną orkiestrę. To wymaga fachowców. Tych fachowców jest mało, będziemy ich kształcić.
Coś jeszcze się zmieni?
Na to pytanie trudno mi odpowiedzieć, bowiem przypuszczam, że szereg zmian będzie, tak jak powiedziałem na wstępie, wymuszony. W ciągu roku będziemy musieli napisać nowe statuty. No jeśli się zmienia statut, to zmienia się wszystko. Minister zachęca nas do już dzisiaj przemyśliwania o tym, w jakim kierunku chcielibyśmy te nasze statuty kształtować. Ja jestem pochłonięty tymi myślami, ale jeszcze są one dalece niesprecyzowane.
A kiedy pierwsze wbicie łopaty pod budowę nowego kampusu?
Jeżeli firma, która w tej chwili tworzy projekt, zdąży w terminie, a odbierający projekt fachowcy nie zauważą w nim uchybień i jeżeli w terminie rozstrzygnie się przetarg, na to wszystko liczę, to na przełomie 19 i 20 roku, gdzieś w pierwszych zimowych dniach stycznia, w zmarzniętą ziemię wbijemy pierwszą łopatę, a potem idzie szybko. To, co w tej chwili wydaje się tak długo oczekiwane, to te całe lata przygotowań, od lokalizacji, od zdobycia gruntu, od wygrania ostatecznych spraw administracyjnych, by móc rzeczywiście budować. Z drugiej strony, ile lat przekonywania społeczeństwa i możnych, którzy decydują o tym, że taka akademia jest potrzebna i że ona musi mieć nową siedzibę. To wszystko trwało dłużej niż owe mury, które kiedy wyrosną z ziemi w XIX, to mam nadzieję, że w ciągu 2-3 lat będą pod dachem.
A projekt gotowy, firma, która zwyciężyła i nawet zwyciężyła w wyniku wyroku sądowego, kiedy musi przedstawić?
Firma Architekci Plus 3 z Warszawy zobowiązała się przedstawić projekt w lipcu 2018.
A podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy wystąpił duet fortepianowy, a na fortepianach grali dr Katarzyna Rajs i profesor Piotr Kępiński.
Pani Katarzyna Rajs i pan Piotr Kępiński. Duet, który pokaże nam się, będą państwo grali, transkrypcje fortepianowe.
Romana Macieńskiego. No to jest spuścizna w zasadzie unikalna w skali światowej, dlatego że żaden inny kompozytor, ani polski, ani obcy, nie napisał tylu dzieł w ujęciu na dwa fortepiany.
Ciekawą rzeczą jest to, że Roman Maciejewski nie pisał tak, żeby było wygodnie grać, tylko żeby świetnie brzmiało. Jest to niezwykle inspirujące, dlatego że jest to wyzwaniem dla pianistów, żeby tą niewygodę w jakimś sensie schować właśnie w służbie piękna muzycznego. I ta bezkompromisowość już po etapie pracy nad utworami, na etapie nagrywania płyt, okazała się trafną decyzją kompozytora. I właściwie cieszymy się, że tak jest.
Ta spuścizna mogła być w ogóle nieodnaleziona i mogła być nieznana, prawda? To sukces, że została odnaleziona i przywrócona światu. Państwo właśnie to robią w tej chwili.
To jest zasługa głównie władz naszej uczelni, które postanowiły zająć się tą sprawą, ponieważ próbowaliśmy od kilku lat zainteresować polskie władze. Mówię o tutaj władzach na poziomie ministerstwa. Chodziło o digitalizację rękopisów i ewentualne nagrywanie, natomiast nikt z tamtej strony nie był zainteresowany. Dopiero dziekani i pani profesor Popowa Zezroń, która jest kierownikiem katedry fortepianu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, stwierdzili, że spuścizną tak cenną warto się bliżej zająć, wobec czego zaprosiliśmy brata kompozytora, pana Wojciecha Maciejewskiego, który darował nam jednorazowo te rękopisy po to, żeby je opracować cyfrowo, po to, żeby potem mieć z nich jakby materiał do dalszych działań.
Czy trzeba zachęcać młodych ludzi do grania właśnie kompozycji Romana Maciejewskiego?
Repertuar na dwa fortepiany, można powiedzieć, nie jest skromny. Mnóstwo pojawia się nowych pozycji na afiszach światowych estrad. Natomiast w mojej ocenie ta twórczość ma w sobie dużo utworów, które godnie mogłyby się w ten światowy repertuar wpleść. Myślę, że dla duetów, które są na światowych afiszach, wszystko jest wygodne, bo to wielcy wirtuozi.
A powiedzmy może troszkę o tajemnicy grania na dwa fortepiany. Czy to jest trudna dla państwa sztuka, czy jesteście tak zgrani, że to nie ma problemu?
My przede wszystkim pochodzimy od jednej pani profesor, więc dlatego estetyka nasza jest dosyć podobna. Dosyć podobne mamy temperamenty. Aczkolwiek, może tutaj uchylę rąbka tajemnicy, Czasami ścierały się nasze wersje artystyczne i podczas wielogodzinnych prób dochodziliśmy do wniosków zbliżonych, aczkolwiek to nigdy nie jest ta sama pianistyka, w tym sensie, że nawet jeśli gramy razem te same utwory, to temat, który podaje Piotr, brzmi zawsze inaczej i ten fragment podobny, który podaję ja, brzmi również inaczej. Kłopoty się pojawiają przy nagraniu.
Tak, i tutaj jakby z jednej strony mamy trudność taką uzyskania w naszym odczuciu muzycznego ideału, kiedy każdy nas gra solo. Po jakimś czasie pracy nad utworem dochodzi do pewnej wizji, do jakiegoś takiego, można to powiedzieć, samozadowolenia swojej koncepcji muzycznej. Natomiast trudność w tej płaszczyźnie przy dwóch fortepianach właściwie podnosi się do kwadratu, bo nie dość, że trzeba tę płaszczyznę wizji muzycznej ustalić wspólnie, to jeszcze trzeba ją wewnętrznie zaakceptować, żeby brzmiała szczerze i wiarygodnie. A jeśli chodzi o aspekt czysto techniczny w kameralistyce, nazwijmy to w cudzysłowie mieszanej, czyli czy z wokalistą fortepianu, czy z instrumentem smyczkowym. W przypadku śpiewu i w przypadku instrumentów smyczkowych inicjacja dźwięku jest w jakimś sensie niedookreślona, w sensie jego rozpoczęcia. Można powiedzieć, że ten dźwięk w jakimś ograniczonym zakresie, ale jakby pojawia się płynnie. I ten margines stwierdzenia, że jest razem czy nie razem, jest trochę szerszy. Natomiast w przypadku instrumentu fortepianu, który jest de facto instrumentem, można go brzydko nazwać perkusyjnym, ten moment inicjacji dźwięku jest w ściśle określonym punkcie. Jeśli dwie nuty nie są zagrane idealnie razem, słychać to od razu. I to była główna przeszkoda podczas nagrywania, ale myślę, że jest to też sprawa nieobca innym duetom.
Rozumiem, że to jest odskocznia i przyjemność też dla Państwa, gra właśnie w duecie.
To jest ogromna przyjemność, oczywiście mówię tutaj za siebie, mam nadzieję, że pan profesor Kępiński ma podobne zdanie. Nasza praca jako solistów jest pracą samotną. My ćwiczymy w samotności, potem sami zmagamy się ze stresem na scenie, a tutaj praca jest miła, bo się ćwiczy razem i ta odpowiedzialność też jest jakby rozłożona na dwie osoby. A jeszcze efekt, który się pojawia na scenie, jest też kompatybilny jakby z wysiłkiem i z przyjemnością, której doznajemy ćwicząc i koncertując razem.
To przyjemność odczuwam głównie przez pryzmat wzajemnej inspiracji. No, w czasie takiej muzycznej burzy mózgów, kiedy zasypujemy się pomysłami, oczywiście część z tych pomysłów akceptujemy nawzajem, część nie, natomiast bogactwo chociażby wynikające z dwóch źródeł tych pomysłów jest większe niż w przypadku pracy solistycznej. Więc można powiedzieć też o jakimś rodzaju domieszkowania swoich osobowości artystycznych nawzajem i to jest bardzo wzbogacające.
Zapytamy o to, dlaczego warto słuchać utworów Romana Maciejskiego. Co jest u nich takiego? Powiedział pan, że pisał tak, żeby dobrze brzmiało, pięknie brzmiało, a niekoniecznie żeby łatwo się grało. Ale co jeszcze byście państwo, jakie cechy wyróżnili tego kompozytora ważne?
Maciejski ma ciekawe pomysły rytmiczne i zwykłe wariacje Mozarta są w założeniu klasyczne, natomiast wariacje Mozarta w opracowaniu Maciejskiego są klasyczno-awangardowe. Te pomysły, które miał Maciejski, dotyczą i harmonii, często niezwykłej w odniesieniu do Mozarta na przykład, ale również rytmu, który u Mozarta jest przewidywalny i jest niezmienny. U Maciejskiego jest taki kapryśny, nieoczekiwany, zaskakujący i ciekawy.
Ale Mozart by chyba nie miał za zły.
Myślę, że nie. Natomiast w mojej ocenie wielką zaletą twórczości Maciejewskiego, w szczególności jego transkrypcji fortepianowych, dzieł innych kompozytorów, jest to, że mimo dużej odwagi modyfikacji oryginalnego tekstu i wyobraźni, również harmonicznej, nie zaciera on jakby pierwotnej treści utworu i przesłania, jakie on niesie.
To było spotkanie z duetem fortepianowym i rozmowa o kompozycjach Romana Maciejewskiego. A teraz już będziemy świętować 30-lecie pracy artystycznej i 25-lecie pracy współpracy z Operą Nowa. Leszka Skrli to baryton, solista, który wcielił się w wiele pierwszoplanowych ról.
Parsiamo. Io la lingua e la pugnale, l'uomo sonio che ride, e
kółelkę spenie.
Pan Leszek Skrla, witamy serdecznie.
Dzień dobry.
I gratulujemy na samym początku, bo pan dwa jubileusze świętuje. Jeden troszkę dłuższy, to 30 lat pracy na scenie, a drugi troszkę krótszy, czyli 25 lat pracy na scenie w Operze Nowej w Bydgoszczy. Jak to się tak unosi na barkach, taki jubileusz?
Bardzo przyjemnie, muszę powiedzieć. Wczoraj po spektaklu moi zaproszeni goście wspólnie biesiadowaliśmy w restauracji. I tak 150 osób, także nie mało.
Wesele.
No, niejako. Ale od wszystkich czułem bardzo pozytywną energię i to chyba bardzo, bardzo cieszy. Współpraca z dyrektorem Maciejem Figasem, no 25 lat nieprzerwanej de facto, 25 lat, no to mogę sobie pogratulować, że ta współpraca do dzisiaj się naprawdę owocnie układa. 25 lat, 30 lat na scenie, no dużo ról, dużo premier, dużo emocji. Bardzo piękny czas.
A to pan lubi te emocje?
Bardzo, bardzo. Myślę, że ja się cały czas, tak mi się wydaje, chociaż troszeczkę, ale jednak rozwijam. Zwłaszcza właśnie pracując z młodzieżą, ten pedagogiczny element tutaj też ma istotne znaczenie, że cały czas jest ten rozwój i powinien być.
Zaczynał pan od Cyrulika Sewilskiego, to w Gdańsku, a w Bydgoszczy?
Też od Cyrulika Sewilskiego. Słuchajcie, to są takie akolady, że mój poprzedni jubileusz 25-lecia pracy artystycznej też świętowałem tytułową rolą. Był to Macbeth w Gdańsku. Tutaj świętuję Rigolettem też tytułową rolą. Także to wszystko jakoś pięknie się zamyka.
Niby nie ma przypadków, a różne rzeczy się zdarzają takie zastanawiające. Właśnie, co się panu zdarzyło wyjątkowo szczególnego podczas jakiegoś może spektaklu, nie wiem, był jakiś niesamowity zbieg okoliczności?
Muszę powiedzieć, ostatnio miałem takie dziwne zdarzenie, dzisiaj się z tego śmiejemy razem z dyrektorem Januszem Przybylskim, ale była taka sytuacja, gdzie śpiewałem koncert galowy na festiwalu kiepurowskim w sierpniu. Było tak zdarzenie, że dyrektor, który miał prowadzić ten koncert, zachorował i nagle przyjechał pan Janusz Przybylski na tak zwane zastępstwo, w związku z tym no szybko trzeba by było tylko zrobić jedną próbę, a ponieważ pierwszym utworem była aria Miecznika ze Strasznego Dworu, a znamy się z dyrektorem Przybylskim od lat, to mówię, darujmy to sobie, prawda, zajmijmy się nową rzeczą, śpiewałem tam Starcy z musicalu Les Misérables, to było dosyć trudne, w związku z tym nad tym żeśmy pracowali, a odłożyliśmy sobie Miecznika na bok. No i przychodzi do koncertu, czyli bez próby ten Miecznik, no i zaczynam śpiewać i czuję, że chora, coś jest tak, jakoś tak dziwnie brzmi ta orkiestra, prawda? No, ale śpiewam, no, w końcu jest już na żywo koncert, nie da się nic zrobić. No i po skończeniu, po ostatniej nucie jakby zdałem sobie sprawę, że coś jest nie tak. Schodzę do garderoby i na pianinku swoim, które miałem, mówię, Boże, ja skończyłem to w ogóle zupełnie w innej tonacji. Okazało się, słuchajcie, mili państwo, że my obydwaj mieliśmy do siebie zaufanie, a jest taka praktyka, że arię Miecznika się transponuje w tonacji B-dur, bo ona oryginalnie jest napisana w tonacji C-dur. Natomiast wszystkie teatry operowe grają to w tonacji B-dur. Ja zresztą zgłosiłem to wcześniej, jakby, że proszę o tonację tą właściwą. Natomiast no, zostały ściągnięte te nuty z C-benu w tonacji C-dur, o cały ton wyżej. Także to był taki przypadek dosyć ciekawy.
Ale wyzwanie i się skończyło.
Wyzwanie, tak. Ale widzicie, to co jest u śpiewaków, że tu psychika odgrywa wielką rolę. Gdybym ja wiedział, że to jest w tonacji C-dur, ja prawdopodobnie bym tego nie zaśpiewał. Bo tak bym się pewnie napiął, no cały ton wyżej. Cały ton to jest naprawdę duża różnica.
Al pensiero, perché con turbanior, la mente mia. Cogliera sventura, no, e follia.
Praca artystyczna, sceniczna, ale również i estradowa. I lubi pan te występy estradowe?
No głównie jednak jestem śpiewakiem,
na scenie.
Tak, na scenie. Już tych takich estradowych koncertów, kiedyś może było ich więcej, teraz jest jakby mniej. Chyba każdy mnie jednak kojarzy ze sceną i jakby propozycje głównie tu padają. Aczkolwiek no za chwilę będę śpiewał i Requiem Mozarta i Stabat Mater Szymanowskiego, także od czasu do czasu się pojawiają takie rzeczy. Ale
to jest dla higieny głosu?
No Szymanowski, czy jest dla higieny, to też trudno, na pewno Mozart jest bliższy higienie głosu i od czasu do czasu czasu. Należy wracać do takich rzeczy z lat wcześniejszych, żeby po prostu znowu głos gdzieś tam w swoje tory wszedł. Jak śpiewamy coś bardziej ekspansywnego, bardziej obciążającego głos, to zawsze warto dać mu potem odpocząć i jakby zająć się tymi lżejszymi, powiedzmy mówiąc kolokwialnie, rzeczami.
Ostatnio rozmawiałyśmy z Elżbietą Tewornicką i pytałyśmy ją o higienę głosu. I ona powiedziała, że ona w ogóle o to nie dba. Po prostu.
No Ela Tewornicka to
ważne,
w ogóle
żeby
jest...
się wyspać. A czy pan też tak podchodzi?
To znaczy z wiekiem chyba dbam rzeczywiście o tą higienę głosu coraz bardziej, bo też, no umówmy się, no te siły regenerują się już po prostu dłużej, tak? Kiedyś jak byłem młody, to na pewne rzeczy naprawdę nie zważałem i jakby tak z tej młodości robił człowiek różne rzeczy. Dzisiaj już bym ich na pewno nie powtórzył. Na pewno. Ale to też jest pewna odpowiedzialność.
To znaczy szalik, ciepła...
Nie, nawet nie to, tylko na przykład nie biorę koncertu z dnia na dzień. To znaczy nie śpiewam jednego dnia coś i zaraz w następnym dniu coś innego, bo to się po prostu kłóci. I jak dobieram sobie partię, to też staram się przynajmniej, żebym miał jeden tydzień, na przykład jak śpiewam coś Verdiego, to jeden tydzień robię Verdiego. Mogę oczywiście przestawić ten głos na inne śpiewanie, ale znowu on potrzebuje czasu.
A to nie jest tak, że na przykład jak ma pan spektakl, to jest pan w ogóle nie do rozmowy w ciągu dnia,
nie,
że oszczędza
w ciągu
pan ten
dnia,
głos?
W ciągu dnia, kiedy mam spektakl, staram się rzeczywiście w jakiś sposób tam oszczędzać głos. No to są tylko dwie strony, słuchajcie, tu naprawdę nie ma zmiłuj. Głos musi być wypoczęty, a żeby był wypoczęty, nie wolno ani się specjalnie się zgadać, śmiać, no tego typu. To, co powoduje w jakiś pan jednak obciążenie strun. Żadne alkohole tak zwane twarde, czyli te wysokoprocentowe, też nie wchodzą w rachubę przed dzień. Jeżeli już to lampka wina, proszę bardzo, natomiast no, staram się już takich rzeczy nie robić.
Ciężka dola śpiewaka.
Ciężka, to znaczy chyba nie, bo ja to kocham. Bo to zupełnie inaczej. Ja nawet czasami rozmawiam z ludźmi, słuchajcie, mnie się wydaje, że ja jakbym cały czas był na wczasach. Ale dlaczego tak się dzieje? Bo ja po prostu to strasznie kocham. Czyli w związku z tym, nawet jak przychodzi zmęczenie, to jest to tylko fizyczne zmęczenie, natomiast nie jest to psychiczne zmęczenie. A to chyba na tym polega.
Jest pan na wczasach, jeszcze panu płacą za to.
Właśnie, ja mówię, słuchajcie, jestem cały czas na wczasach i jeszcze robię to, co kocham i jeszcze mi za to płacą. Także naprawdę, naprawdę ja gdzieś jestem gdzieś wewnątrz bardzo szczęśliwym człowiekiem.
Tetto si coprì, il suo tetto si coprì di squalore, di squalor. Ma s'alfin ti trova nel cor, se il mespene non falli, se la voce dell'onor in ta pien non amoti, ma s'alfin ti
Jubileusz Leszka Skrli w Rigolecie wystąpił z tej okazji. Gratulujemy tych wszystkich lat spędzonych.
I czekamy na więcej.
Czekamy na więcej po prostu, a pan Leszek w kwitnącej formie absolutnie, więc jeszcze drugie tyle spokojnie przed nami. Czekamy na kolejne role. Myślę, że w najnowszej premierze, czyli w Falstaffie, też usłyszymy pana Leszka Skrle w jednej z głównych ról.
A teraz na koniec trochę muzyki i to jeszcze zupełnie polskiej. Z płyty Made in Poland mamy dwa kolejne utwory, dwie kompozycje. Pierwsza to będzie Karol Szymanowski i Paweł Kochański, taniec góralski z baletu Harnasie, op. 55 na orkiestrę smyczkową. W aranżacji Christiana Danowicza, to jest lider orkiestry kameralnej Leopoldinum i lider, o którym no, warto kilka słów powiedzieć.
Właśnie, bo można wcale nie wstydząc się nie słyszeć o takim artyście, bo bardzo zdolnych artystów jest wielu. Ma on związek z Polską taki oto, że kolejne studia w swojej karierze odbył właśnie w Polsce, w Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. Jest to Argentyńczyk, który wyjechał do Francji się kształcić.
Tam się kształcił w klasie najpierw swojego ojca,
tak,
Enrique Danowicza, a potem jednak postanowił przyjechać do Polski na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina. Ukończył i klasę skrzypiec, klasę znakomitą, bo Julii i Krzysztofa Jakowiczów, ale również...
to nie koniec, tak właśnie, bo jeszcze postanowił ukończyć również studia dyrygenckie. No i tutaj mistrz Antoni Witt, to też jest takie nazwisko, że można sobie wpisywać w życiorys.
Ale profesor Tomasz Bugaj również.
A, jeszcze Tomasz Bugaj, właśnie zapomniałam.
A przed 3 laty uzyskał stopień doktora w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, gdzie został asystentem w klasie skrzypiec profesora Jarosława Pietrzaka.
I widać z tego, że związał się z Polską na dłużej, co nas bardzo cieszy, bo zdolny oto człowiek jest.
No to w takim razie posłuchajmy dwie kompozycje. Jak już mówiłam, pierwsza to będzie kompozycja Karola Szymanowskiego i Pawła Kochańskiego, taniec góralski z baletu Harnasie na orkiestrę smyczkową, a potem Krzysztofa Lęczowskiego, to jest wiolonczelista z Atom String Quartet, i Ława na improwizujący kwartet smyczkowy i orkiestrę smyczkową. Ten utwór powstał w 2009 roku, a taniec góralski z Harnasi powstał w 1931 roku.